No i dzisiaj pytamy o Tura. No jeden ze słuchaczy spytał, czy Tur daje mleko, no i czy to mleko Tura jest zdrowe. Sama nie wiem, jak to jest, dlatego postanowiłam spytać o to dietetyka klinicznego z poradni dietetycznej Iwen z Opola, panią Iwonę Wierzbicką, która już jest z nami w tej chwili na antenie. Witamy panią Iwonę bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pani Iwono, jak to z tym Turem jest? Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mleko Tura jest zdrowe, czy nie bardzo?
No nie bardzo, jeżeli rzeczywiście to zwierzę było wymarłe, a dopiero teraz został gatunek odnowiony, odtworzony, to ciężko tutaj jest mówić nam o tym, jaki jest skład mleka, ale jakby idąc takim tokiem rozumowania, że jest to zwierzę takie pradawne, pierwotne, to mleko być może jest dla nas dużo bardziej zdrowe niż mleko krowie, która pojawiła się jakby w naszym życiorysie dużo później. Można powiedzieć, że to jest taka adekwatna sytuacja jak w przypadku ziaren zbóż, gdzie te nowe ziarna są dla nas niekoniecznie zdrowe i czasami powodują choroby autoimmunologiczne, natomiast takie pierwotne ziarna typu komoca, rżowa czy amarantus są dla naszego zdrowia bardzo zbawienne.
Niewykluczone, że będziemy za jakiś czas, może nawet w przyszłym roku z takimi bańkami biegać do, nie wiem, nie wiadomo jeszcze gdzie, ale do któregoś z lasów, to na Opolszczyźnie po to, żeby takiego zaczerpnąć mleka Tura. No ale oczywiście uśmiechamy się nie do końca, bo to jest rzeczywiście bardzo możliwe. Natomiast spytam zatem o to, o mleko nie Turze, ale oczywiście o mleko krowie, bo bardzo często pojawiają się reklamy chociażby pij mleko. No i rzeczywiście mamy pić to mleko. Czy to mleko krowie dla wszystkich jest zdrowe po prostu?
Niestety nie. Coraz rzadziej okazuje się, że to mleko jest takie, że powinniśmy je właściwie wszyscy pić i pij mleko. No, popularne kampanie Będziesz wielki czy szklanka mleka dla każdego dziecka. Należy zwrócić uwagę na to, że kiedyś mleko zupełnie inne było. To mleko było, że tak powiem, prosto od krowy. Ono było mało przetworzone. Często te mleka nie były tak pasteryzowane. I krowy żyły w innych warunkach. Mm-hmm. One pasły się na łąkach, więc odżywiały się zieloną trawą. W związku z tym to mleko było bogate w różne składniki odżywcze z kwasy cela, które mają właściwości takie antynowotworowe. Teraz niestety zauważam, że wiele osób ma nietolerancję białek mleka krowiego. Białka mleka krowiego są dla naszego organizmu obcymi białkami ze względu na to, że pewne jego frakcje nie występują w mleku kobiecym. Także my tego mleka jakby nie znamy. Niektóre organizmy tak bardzo mocno uaktywniają swój układ immunologiczny, że zaczynają atakować te białka mleka krowiego. Tutaj mam na myśli beta-laktoglobuliny i kazeiny, których nie ma w mleku kobiecym. Nasze mleko jest bardziej albuminowe i mamy alfa-laktoglobuliny. Dlatego te frakcje mleka czasami uczulają albo powodują nietolerancje pokarmowe.
Czyli pić, nie pić, jak to jest? A może właśnie powinniśmy jeździć gdzieś na wieś i prosić gospodarzy, żeby nam od razu do butli takie mleko prosto od krowy wlewali, a nie chodzić do sklepu?
Jeżeli ktoś dobrze toleruje mleko, jeżeli nie ma nietolerancji pokarmowych, czego wyznacznikiem może być to, że jest osobą po prostu zdrową, dobrze reaguje na mleko i nie ma takich dolegliwości typu bóle głowy, migreny, na przykład atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto, czy jakieś problemy z trądzikiem, to są takie typowe przypadłości akurat na nietolerancję mleka, to można powiedzieć, że to mleko całkiem nieźle toleruje i rzeczywiście może mieć dużo większe korzyści, jeżeli pojedzie na wieś i skorzysta z takiego świeżego mleka, że tak powiem, prosto od krowy i widział, że te krowy rzeczywiście pasły się na łące zielonej. Takie mleko dla niego naprawdę będzie odżywcze. Natomiast w każdej innej sytuacji mam takie wrażenie, że to przynajmniej te osoby, które do mnie do gabinetu przychodzą, że mniej więcej co druga osoba cierpi na którąś z tych dolegliwości, bądź czuje pewien dyskomfort po spożyciu mleka. To może być oczywiście też nietolerancja laktozy. No to rzeczywiście to nie ma znaczenia, czy to będzie mleko takie ze sklepu, czy to będzie prosto od krowy, jedno i drugie po prostu mu zaszkodzi.
Będzie uczulać. No ale przecież mówi się, że w mleku jest bardzo dużo wapnia, no więc jednak powinniśmy chyba sięgać po mleko.
Tak, tak. O mleku się mówi tak, że ma dużo wapnia, że ma dużo białka, jest to białko pełnowartościowe i że ma dużo witaminy D.
Mówi się, pani ale, mówi.
Mówi się, tak.
Czy tak
ale
jest?
Jeżeli my przyjrzymy się wartości odżywczej mleka, to okazuje się, że na 100 gramów mleka są 3 gramy białka i około 6 gramów węglowodanów. Więc ja bym powiedziała, że to jest bardziej produkt jednak węglowodanowy. Tym bardziej, że w mleku znajduje się laktoza, cukier prosty, który powoduje często podniesienie poziomu cukru we krwi. Stąd też, jeżeli pijemy mleko, a mamy skłonności do otyłości, bądź już jesteśmy osobą, która ma problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, to jogurty, kefiry, maślanki, czy mleko, a już nie daj Boże produkty takie mleczne, ale dodatkowo jeszcze słodzone syropem fruktozowo-glukozowym, będą przyczyniały się do pogłębienia tej otyłości. Kolejna rzecz, wapń, na który tak bardzo nam zwracają uwagę. Tutaj są różne kontrowersje, dlatego że niektórzy mówią, że wapń z mleka po prostu się nie wchłania. Ze względu na to, że to mleko zostało poddane mocnej pasteryzacji i ten wapń jakby jest w tym mleku już taki niedostępny.
I znowu wracamy do punktu wyjścia, że może lepsze byłoby mleko naturalne, takie niepasteryzowane.
Tak, tu w tej sytuacji rzeczywiście może mleko naturalne, ale też muszę zwrócić uwagę na wodę, którą pijemy. Jeżeli my zdecydujemy się na to, że naszym płynem nawadniającym będzie woda wysoce zmineralizowana, to jesteśmy w stanie z 3 litrami wody, czyli tyle, ile większość osób z nas powinna wypijać takiej wody, jesteśmy w stanie przyjąć dokładnie tyle samo wapnia, ile przyjmujemy w 2 szklankach mleka.
Rozumiem.
Kolejna rzecz, jeżeli w naszej diecie jest sporo warzyw, to te warzywa dbają o równowagę kwasowo-zasadową.
Czyli jeśli nie po mleko, to po te warzywa właśnie sięgać.
To po warzywa, dlatego że warzywa same w sobie mają wapnia. Druga rzecz, że dbają o to, żebyśmy nie zakwaszali organizmu. Mm-hmm. Organizm niezakwaszony nie wyciąga nam wapnia z kości. Więc można powiedzieć, że gospodarka wapniowa w organizmie jest dużo bardziej ekonomiczna, oszczędniejsza. Dlatego zamiast mleka zielone rośliny i pijemy wodę wysoce zmineralizowaną. Takim produktem, który warto jednak, żeby pojawił się w diecie, jest według mnie ser żółty, choć to jest produkt taki skrajnie zakwaszający. Ale na przykład, gdy weźmiemy parmezan, to w 100 gramach parmezanu mamy aż bodajże 20 bądź nawet 40 gramów białka. Fakt, że to jest tłusty ser, jednocześnie mamy bardzo dużo wapnia. Dlatego fajnie by było dodawać sobie taki ser, no nie rezygnować całkowicie ze wszystkich produktów, ale jednak gdzieś ten ser, żeby tam się przewijał. Choć z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście ma taką nietolerancję skrajną białek, mleka krowiego i rzeczywiście wychodzą te choroby autoimmunologiczne, no to zawsze mamy warzywa, wodę wysoce zmineralizowaną i są jeszcze takie kasze jak komosa ryżowa, amarantus, czy quinoa, czy kasza gryczana. One zawierają w sobie same wapń, więc ten wapń również możemy pozyskać z innych źródeł, niekoniecznie mlecznych.
Mleczne. Dziękuję ślicznie pani Iwono za te wszystkie informacje. No właśnie, jak to z tym mlekiem jest? Nie zawsze, jak słyszeliśmy, okazuje się, dla wszystkich jest to dobre. Dietetyk kliniczny Iwona Wierzbicka była naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.